dźwięczy rekwiem od dzwonu kloszem. Salonowcy, skończcie tę wrzawę. Czas smutnej zadumy proszę, gdy prezydent idzie na Wawę. Kogo wiedzie w żałobnej gali, jakieś cienie, mundury krwawe. Ci w Katyniu z dołów powstali, z prezydentem idą na Wawel. Idą wolno, lecz równym krokiem, bo im marsza rozbrzmiewa grawe. Niezbadanym Boga wyrokiem z prezydentem ciągną na Wawę. Idą wolno, lecz równym krokiem, bo im marsza rozbrzmiewa grawe. Niezbadanym Boga wyrokiem z prezydentem ciągną na Wawę. Gdy próg przejdą królewskich pokoi, krótki apel, czas misji zdać sprawę. Potem spać pierwsza noc już wśród swoich, z prezydentem, co wwiódł ich na Wawel. Cicho śpią, ale może obudzi ich los w nas to, co czyste i prawe. Niech pojedna partię i ludzi, dzień, gdy oni dotarli na Wawel. Idą wolno, lecz równym krokiem, bo im marsza rozbrzmiewa grawe. Niezbadanym Boga wyrokiem z prezydentem ciągną na Wawę. Idą wolno, lecz równym krokiem, bo im marsza rozbrzmiewa grawe. Niezbadanym Boga wyrokiem z prezydentem ciągną na Wawę. Z prezydentem ciągną na Wawę. Z prezydentem.
Część druga rekolekcji. My, wspólnota pod krzyżem. Rozważanie drugie, żałoba i krzyż. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy w Chrystusie, drodzy w Panu, siostry i bracia, drodzy przyjaciele. Tylko guziki nieugięte przetrwały śmierć. Świadkowie zbrodni z głębin wychodzą na powierzchnię. Jedyny pomnik na ich grobie są. Aby świadczyć, Bóg policzy i ulituje się nad nimi. Lecz jak zmartwychwstać mają ciałem, kiedy są lepką cząstką ziemi? Przeleciał ptak, przepływa obłok, upada liść, kiełkuje ślas i cisza jest na wysokościach. I dymi mgłą katyński las. Tylko guziki nieugięte, potężny głos zamilkłych chórów, tylko guziki nieugięte, guziki z płaszczy i mundurów. To znany wiersz Zbigniewa Herberta poświęcony zbrodni katyńskiej. Zbrodni, która wstrząsnęła światem, ale przecież nieporównywalnie słabo w porównaniu z innymi zbrodniami. To była zbrodnia skrywana, przemilczana. Sam pamiętam, jak w moich latach szkolnych w połowie lat 70. w dobrym, rzetelnym liceum nauczyciel historii uczył nas o niemieckiej prowokacji, o tym, jak Niemcy rozstrzelali polskich oficerów z własnej broni, ale z użyciem radzieckiej amunicji. By zrzucić odpowiedzialność na kraj rat naszego przyjaciela. Kłamstwo katyńskie trwało. Wszystkie okoliczności zbrodni katyńskiej muszą zostać do końca zbadane i wyjaśnione. Ważne jest, by została potwierdzona prawnie niewinność ofiar, by ujawnione zostały wszystkie dokumenty dotyczące tej zbrodni, aby kłamstwo katyńskie zniknęło na zawsze z przestrzeni publicznej. Domagamy się tych działań przede wszystkim ze względu na pamięć ofiar i szacunek dla cierpienia ich rodzin. Ale domagamy się ich także w imię wspólnych wartości, które muszą tworzyć fundament zaufania i partnerstwa pomiędzy sąsiednimi narodami w całej Europie. To słowa przemówienia, które miało być wygłoszone w Katyniu przez prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego. Miało być wygłoszone 10 kwietnia 2010 roku. Na lotnisku Smoleńsk Północny rozbił się rządowy samolot Tu-154M z 96 osobami na pokładzie. Delegacja leciała do Rosji na obchody rocznicowe zbrodni katyńskiej. Do dziś, pomimo upływu 10 lat, nie znamy przyczyn tej tragedii. Przez lata zbieraliśmy nie tylko informacje, myśli, dowody czy poszlaki, ale zostaliśmy zmuszeni do tego, by zbierać ponownie po jakimś czasie właściwe szczątki do właściwych trumien. Wydarzenie, które było zaledwie 10 lat temu. To, co wtedy przeżywaliśmy, to była najpierw żałoba narodowa, nieporównywalna z żadną inną. To była żałoba zarządzona, ale przede wszystkim przeżyta jako powinność serca. Pamiętam tłumy stojące w kolejkach na krakowskim przedmieściu, by wejść do sali kolumnowej Pałacu Prezydenckiego i oddać pokłon szczątkom pary prezydenckiej. Pamiętam choćby taki widok z tej kolejki. To była reprezentacja polskich piłkarzy ręcznych z ich trenerem Bogdanem Wentą, stojąca długie godziny w kolejce, w powadze, w skupieniu. Pamiętam moment, gdy miałem zaszczyt pełnić przez chwilę wartę przy trumnach prezydenckich. Do dziś wspominam małą dziewczynkę, która przyszła z rodzicami, a w pewnej chwili spontanicznie podeszła do trumien i położyła przy nich misia. Takiego pluszaka, przytulankę. Może po to, by lepiej się śniło Marii Lechowi w tym wiecznym śnie. A potem postawiono krzyż. Zresztą ten krzyż stanął na placu Piłsudskiego. Najpierw właśnie tam stanął, na dawnym placu Zwycięstwa, na uroczystej mszy żałobnej w intencji ofiar. Pod krzyżem były zdjęcia wszystkich 96 poległych. Bez podziału na wyznanie lub jego brak, bez podziału na poglądy polityczne, na wyznawane wartości. Krzyż okazał się znów tym, co łączy. Przypomniałem sobie pewną scenę z Warszawy z zupełnie innej epoki. Był rok 1861, poniedziałek wielkanocny, 8 kwietnia na Placu Zamkowym. Odbywała się wówczas manifestacja, która była konsekwencją, protestem wobec prorosyjskich decyzji dyrektora Komisji Rządowej Wyznań i Oświecenia Publicznego. hrabiego Aleksandra Wielkopolskiego. W czasie protestu szarżujące sotnie kozackie przewróciły idącego z krzyżem na czele pochodu studenta Akademii Sztuk Pięknych Wacława Nowakowskiego. Człowiek upadł wraz z krzyżem. Ale wtedy krzyż podjęły natychmiast ręce gimnazjalisty Michała Landego, który też został obalony na bruk i śmiertelnie ranny. Szacuje się, że zginęło wtedy około 100 osób. Ale Michał Lande był nietypową ofiarą. Michał Lande był wyznania mojżeszowego. Był Żydem. Zginął z krzyżem w rękach. Cyprian Kamil Norwid uznał, że śmierć żydowskiego manifestanta jest jako duchowe podniesienie Izraela do chrześcijańskiej ofiary. Duchowe podniesienie Izraela do chrześcijańskiej ofiary. Ten gest podjęcia krzyża był istotnie niezwykły. Jak niegdyś w Polsce w herbach uszlacheconych i uszlachconych żydowskich neofitów pojawiał się krzyż na tarczy herbowej, tak tutaj, na bruku Warszawy, ten krzyż był znakiem wspólnoty religijnej z Polakami, więcej, symbolem wspólnego męczeństwa. Norwid zapisał to tak: więc znowu Machabej na bruku w Warszawie nie stanął w dwuznacznej z Polakiem obawie. I kiedy mu ludy bogatsze na świecie dawały nie krzyże, za które się kona, lecz z których się błyszczy. Cóż, przeniósł on przecie bezbronne jak Dawid wyciągnąć ramiona. Drodzy w Panu, myślę, że to bardzo ważny epizod naszych dziejów, trudny do jednoznacznej interpretacji, do prostego moralizatorstwa, ale on pokazuje z pewnością rolę krzyża w tożsamości kulturowej i narodowej Polski. I pokazuje, że jedynym punktem odniesienia pytań o zło, cierpienie, śmierć był, jest i pozostanie krzyż. Pozornie oczywistość, ale wracają słowa świętego Jana Pawła II z Zakopanego z 97 roku. Umiłowani bracia i siostry, nie wstydźcie się krzyża. Starajcie się na co dzień podejmować krzyż i odpowiadać na miłość Chrystusa. Brońcie krzyża. Nie pozwólcie, aby imię Boże było obrażane w waszych sercach, w życiu społecznym czy rodzinnym. Niech przypomina o naszej chrześcijańskiej godności i narodowej tożsamości, o tym, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy i gdzie są nasze korzenie. Niech przypomina nam o miłości Boga do człowieka, która w krzyżu znalazła swój najgłębszy wyraz. Dziwnym echem przetoczyły się te słowa wypowiedziane przez świętego Jana Pawła II tam w Zakopanem, tu w Warszawie. Wtedy, gdy chwilę po pierwszej fali żałoby pojawił się krzyż na krakowskim przedmieściu. I zaczęło się wyszydzanie krzyża, profanacja i rozlegało się jako kontra papieskie wołanie: brońcie krzyża, brońcie krzyża. Drodzy w Panu, w jednym z kazań rocznicowych w Katedrze Warszawskiej, konkretnie w pierwszą rocznicę tych wydarzeń z 10 kwietnia 2010 roku, arcybiskup Stanisław Gądecki mówił o potrzebie zmartwychwstania ducha, ciała i duszy. Warto do treści tam wypowiedzianych wracać, do treści całego tego kazania. Mówiąc o zmartwychwstaniu ciała, ksiądz arcybiskup mówił: gdy giną dzielni w narodzie, rodzi się potrzeba wychowania nowego pokolenia, wychowania młodych, zdolnych do służby publicznej. Potrzeba wychowania ludzi cechujących się wielkim intelektem, roztropnością, szczerością integralnością moralną, miłością do człowieka i polityczną odwagą, zdolnych do słuchania w skupieniu, do budowania mostów porozumienia, nie lękających się nowości i zmian, patrzących dalej niż tylko w perspektywie kolejnego szczebla własnej kariery czy chęci robienia dobrego wrażenia na innych, zdolnych do przezwyciężenia pokusy wykorzystywania dóbr publicznych w celu wzbogacenia niewielkiej grupy osób lub zdobycia popleczników, zdolnych do odrzucenia stosowania dwuznacznych lub niedozwolonych środków do zdobycia, utrzymania bądź powiększania władzy za wszelką cenę, zdolnych do działania w trudnych czasach i ciężkich warunkach, z odwagą i w oparciu o długofalową wizję, mających na uwadze nie tylko siebie samych, własną pozycję i powodzenie, ale również los przyszłych pokoleń. Polska ciągle potrzebuje ludzi sumienia. I mówił także w tym samym przemówieniu, analizując naszą współczesną wtedy, a przecież tak bardzo porównywalną z aktualną sytuację społeczną, polityczną, życiową. Co powiedzieliby na to zmarli w Katyniu i pod Smoleńskiem Polacy? Z jaką niewypowiedzianą prośbą zwróciliby się dzisiaj do nas? Odpowiedź brzmi: jeśli chcecie dorównać waszym przodkom, musicie mierzyć naprawdę wysoko. To słowa prezydenta Lecha Kaczyńskiego wypowiedziane do Polonii w Miami w 2008 roku. Jeśli chcecie dorównać waszym przodkom, musicie mierzyć naprawdę wysoko. Rodzi się potrzeba wychowania nowego pokolenia, wychowania młodych zdolnych do służby publicznej. A w tym wychowaniu można i trzeba przekonywać wychowanków i wychowujących. Jeśli chcecie dorównać waszym przodkom, musicie mierzyć naprawdę wysoko. Drodzy, to ogromny temat, ogromne wyzwanie. Nie da się go zrealizować instytucjonalnie, zwłaszcza dzisiaj, gdy te instytucje wciąż przeżarte są wirusem antykultury, a może nawet ten wirus rozszerza się, co niepojęte, coraz bardziej. Potrzeba rodziny, roli ojca, matki, roli wspieranej mądrością nauczyciela i katechety. Nie wolno nam stracić tego z oczu i w kraju, i na emigracji. Wyjdziemy za jakiś czas z naszych domów, z naszych nisz w świat. Ale to będzie inny świat, jeszcze nie wiemy jaki. Będziemy walczyć o odbudowę gospodarki, edukacji, ale nie da się odbudować i umocnić sumień bez Boga, bez Chrystusa żyjącego w Kościele. Znów musimy wrócić do orientacji w stronę krzyża, bo on jest naszym drogowskazem, jedynym. Ojcowie wasi na szczycie Giewontu ustawili krzyż. Ten krzyż tam stoi i trwa. Jest niemym, ale wymownym świadkiem naszych czasów. Rzec można, że ten jubileuszowy krzyż patrzy w stronę Zakopanego i Krakowa i dalej w kierunku Warszawy i Gdańska. Ogarnia całą naszą ziemię. Od Tatr po Bałtyk. Chcieli wasi ojcowie, aby Chrystusowy krzyż królował w szczególny sposób w tym pięknym zakątku Polski. I tak się też stało. I niech tak trwa.
Zmiłuj się nad nami. Szanowna.